A więc przechodząc do kazania, które dzisiaj chciałbym się z wami podzielić, jest to kazanie związane z Wieczerzą Pańską. I takim głównym słowem, które Bóg do mnie powiedział, to jest słowo, które dwa razy wyznał Jan Chrzciciel. Na początku w Ewangelii Jana jest napisane: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus oczywiście był tym barankiem, o którym Jan powiedział, że to jest tylko ten jeden Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie wiem, czy wiecie, od samego początku Biblii jest dużo zawarte odnośnie ofierze, nie tylko z baranków, ale tam były różnego rodzaju ofiary. I przez całe życie, nie wiem, może ktoś z nas również, jakieś inne ofiary były składane przez nas. Może przed nawróceniem, że byliśmy w takim towarzystwie, że mówiło się o ofiarach lub było się uczestnikiem jakichś ofiar. Ale mi chodzi o jedną ofiarę. Chcę się skupić tylko na ofierze, którą właśnie jest Baranek Boży. On, który został poświęcony za grzechy całego świata. Jedyna ofiara, która została przyjęta jednorazowo. Ponieważ Bóg postawił wszystko w bank na Jezusa, żeby przyprowadzić z każdego pokolenia, z każdego narodu do Boga ludzi odkupionych w Jego świętej krwi. Tak więc, jak już wspomniałem, potrzeba ofiary była od pierwszej księgi Mojżeszowej. I wszystkie ofiary były składane za grzechy ludzi. Za to, żeby również w życiu ludzi pogańskich były składane ofiary, żeby ubłagać bogów z małej litery, żeby się nie mścili na ludziach. Ale gdzieś tam w środku każdy mniej więcej wie, co to jest ofiara i dlaczego warto składać ofiary. Ale my nie mówimy o tych ofiarach, które składamy, tylko chcę mówić o konkretnej ofierze. O ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Choć te światowe odbiegały od tej biblijnej, to jednak miały miejsce. I kiedy na przykład czytamy w 1 Koryntian rozdział 10, od 18, Paweł tam wymienia różne rzeczy i między innymi mówi tak, że patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcą powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwaną jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. To jest bardzo taka ostra przestroga dla nas, żebyśmy rozróżnili ofiary, które ludzie składają, a skupili się na tej ofierze, którą złożył za nas Jezus Chrystus. Ofiarę za nasze grzechy, z siebie samego. To jest dla nas jako przestroga, żebyśmy innych ofiar, czy z pokarmów, czy z czegokolwiek nie składali. Ale nie tak jest z ofiarą Jezusa Chrystusa. I przejdźmy do Hebrajczyków. Bardzo ważny fragment, który nam o tym mówi. 9:12-14. Że On jeden wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. I następny werset, to jest też Hebrajczyków 9, od 24 do 28. Jest to bardzo ważna informacja dla nas, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. I jest powiedziane, a jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I to jest właśnie biblijna ofiara, która została złożona z Syna Bożego. I my mówimy, to jest Baranek Boży, który zgładził mój grzech i twój grzech. Nawiązuję dlatego, że dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Będziemy ją celebrować. I chciałbym, żebyśmy również zrobili coś przede wszystkim w naszych myślach. Zrobili coś, żebyśmy przestali myśleć tylko w takich kategoriach, jak do tej pory, odnośnie Wieczerzy Pańskiej. Bo to, co raz w miesiącu robimy, to ma większy wymiar w świecie duchowym niż to, co nam się wydaje, że robimy. Bo kiedy my korzystamy z tego stołu, gdzie ten symbol tego soku oznacza krew nowego przymierza i ten chleb, który oznacza złamane ciało Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, to jest coś więcej. To jest coś więcej niż tylko Jego pasja, która zaczęła się przed Golgotą i skończyła się w grobie. Jest coś więcej, ponieważ niebo i objawienie z nieba objawia nam, co jest więcej. I właśnie, jeśli Bóg pozwoli, do tego będziemy zmierzać. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy rozpoznać w Biblii, co oznacza czwarty rozdział Księgi Objawienia. Nie będę ją czytał, ale ją tak skrócę w takim po prostu bardzo krótkim telegrafie. Jest tam napisane, że Jan widział tron. Wizja nieba. Jan, ten, który po prostu napisał Ewangelię Jana i listy, również jego autorstwo jest objawienie Jana, czyli apokalipsa, odsłonięcie jakiegoś fragmentu, co było zakryte przed nami. I Jan w duchu został pochwycony i widzi niebo, a w tym niebie widzi wielki tron i mówi, że ktoś na tym tronie siedział. Nie może rozeznać, kto to jest, ale ktoś na nim siedział, na tym tronie. Oprócz tego, że widział tron i postać, widział również tęczę wkoło tronu koloru szmaragdu, czyli można powiedzieć, że jakiś odcień zieleni. Szmaragd to jest kolor zielony. Wokoło tronu jest jakby potężna tęcza, jakiś łuk czy półłuk, który ten tron w jakiś sposób upiększa, czy po prostu dodaje mu splendoru. Następnie mówi Jan, że widzi, że są inne trony. Wokoło tego tronu jest 24 trony, a na tych tronach siedzi 24 starszych panów. Starców jest tu napisane. Nie wiem, to jest może akurat parlament niebiański. Trudno mi powiedzieć, bo Biblia nam nie mówi wszystkiego do końca, co robią tam tych 24 starców. Ale jest napisane, że są wokoło tego wielkiego tronu. Co jeszcze? Mówi Jan, że gdy widział, co się dzieje w niebie, widział, że z tego dużego tronu, na którym ktoś siedział, wychodzą głosy, błyskawice, grzmoty. I mówi, że przed tronem tego jest 7 ognistych pochodni. A tych 7 ognistych pochodni to jest nic innego jak siedem duchów Bożych. Tak opisuje Jan, rozumiejąc tamtym językiem. Następnie mówi coś jeszcze, że przed tronem jest jakby tafla morza krystalicznego, jakby po prostu, jakby posadzka czy podłoga była po prostu ze szkła, z kryształu była zrobiona. Wiemy, że to oznacza również białe złoto i to może być tym białym złotem, które tak się mieni. I dalej mówi, że w pośrodku, wokoło tronu są cztery postacie. Wyobraźcie sobie, jest wielki tron, wokoło tego tronu jest 24 mniejszych tronów, na których siedzi sędziwych 24 panów. Dalej widzimy, że przed tym tronem są siedem ognistych pochodni, czyli siedem duchów Bożych, a z tego dużego tronu, z tego wielkiego tronu wychodzą błyskawice, głosy i grzmoty. A w pośrodku, w tronu, stoją cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Jeśli macie wyobraźnię, to sobie możecie wyobrazić, jak wygląda niebiański tron. Co jest w niebie? To nie jest tak łatwo nam przejść, bo to dla nas to jest normalnie jakby fikcja. Science fiction jakby to było. Ale Jan opisuje, jak wygląda tron Boży. Dla nas jest nie do pojęcia. I te cztery postacie, które mają wokoło oczu, każda z tych czterech postaci jest inna. Pierwsza postać jest podobna do lwa, druga do cielca, trzecia jakby miała twarz ludzką, a czwarta wyglądała jak orzeł w locie. I każda z tych postaci miała po sześć skrzydeł. I przez 24 godzin na dobę jest uwielbienie od tych czterech postaci, którzy wołają święty, święty, święty. Jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. I to się dzieje cały czas. To, co Jan widzi. I przeczytajmy wspólnie objawienia 4, 8b, czyli ta druga część tego fragmentu, do 11. I w tym czasie, kiedy oddają chwałę Bogu i każda z tych trzech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, tych 24 starszych panów upada przed tronem i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Zauważcie, ci panowie mówią to, że Bóg wszystko stworzył. Nie wiem, czy wiesz, ale jeśli nie wiesz, to Ci powiem, że Ty jesteś dlatego, że Bóg Cię stworzył. Bóg zainspirował to, żebyś ty żył albo ty żył. Nie tylko ciebie, ale mówi, że wszystko zostało z jego woli stworzone i zaistniało. To, że Bóg użył twojego taty i mamy, żebyś ty żył albo żebyś ty żyła, to nie znaczy, że on nie miał na to wpływu, jaki będziesz. I ci starcy mówią, że jesteś tylko ty godzien, Boże. Ponieważ wszystko stworzyłeś. I tobie należy wszelka chwała, cześć i moc. I dzięki niemu to zaistniało. tak wielką chwałę oddają, nie wiem, ten parlament, radcy Boga, trudno określić. W każdym bądź razie oni są w niebie. Oni są w niebie przy Bogu. Może to jest Sejm niebiański. Trudno nam to w tej chwili powiedzieć. Ale to jest coś pięknego. To, co my dzisiaj robiliśmy, gdzie Marta nas wprowadziła w uwielbienie, to jest przedsmak tego, co będzie w niebie. Uwielbienie Boga. Przez 24 godziny na dobę. Cały czas. Dzień i noc, mówi Boże Słowo. Dzień i noc jest oddawana Jemu chwała, cześć. Bo jest napisane, że jest godzien. Bóg jest godzien. I my dzisiaj razem z niebem, razem w jedności śpiewaliśmy, bo jest godzien przyjąć chwałę, cześć i moc. Dlaczego? Ponieważ jakby nie On, to by nas nie było. Nie byłoby niczego, gdyby nie On. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie teraz przed naszymi oczami wymalowali, jak wygląda niebo. Jak wygląda Boży tron. I chciałbym z tego miejsca przejść w miejsce, gdzie jest mowa o baranku. I przeczytajmy następny werset, następny rozdział. Rozdział czwarty, żeśmy omówili krótko, ale w piątym rozdziale, co jest bardzo ważne, 5:1-6. Ja bym to nazwał, ten fragment, że to jest jakby niespełniona tragedia ludzka. Coś, co się nie spełniło. Że tragedia ludzka się nie spełniła, a mogła się spełnić. I pisze tak. Już teraz wchodzi w to i widzi, co się dzieje. Wchodzi nam na scenę tego niebiańskiego. Nie wiem, czy to było w duchu, czy zostało mu jakoś przekazane. W każdym bądź razie Jan widzi. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedzi na tronie. Nie wiem, czy wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o tego, który od nas powinien otrzymać wszelką cześć, chwałę i uwielbienie. Chodzi o naszego tatusia w niebie, o Boga Ojca. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedzi na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Zauważcie, ile w tym mistyki i tajemnicy. Księga, która jest zapisana w środku i na zewnątrz. I musi być to ważna księga, skoro Bóg Ojciec trzyma tą księgę w swojej prawicy. Jak ważna musi być dla Niego ta księga, a tym bardziej powinna być dla nas ważna. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Niebo szukało osoby, śmiałka, bohatera, który był w stanie to zrobić. I wiecie, co mówi dalej Pismo? W trzecim? Nikt. Nie ma śmiałka w niebie, który był w stanie to zrobić. Nie ma takiego bohatera, Herkulesa, który mógłby wziąć tą księgę w swoje ręce i otworzyć te 7 pieczęci, które jest przypieczętowana ta księga. Ja mówię, że to jest właśnie ludzka tragedia, która się nie dokonała. Gdyby nie Syn Boży. Gdyby nie Syn Boży. Jan mówi, że płakał bardzo. Bo widział, że jeśli nikt się nie znajdzie, to nie będzie wiadomo, co będzie w przyszłości. Nie będzie wiadomo, jak się zakończy ten cały cykl stworzenia aż do końca czasów. I Jan płakał, bo był w takiej sytuacji, że no mówi, no to teraz to już koniec. I płakałem bardzo, jak pisze, żeby znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Ale w 5 i 6, proszę. Jeden z tych co siedzieli na tych 24 tronach, doszedł do niego i przystąpił, wziął księgę. Nie, przepraszam, a szósty?
Piąty i
szósty. Nie było.
Nie było. Aha. To nic, to przeczytamy z wersji papierowej. Piąty, szósty. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Jest to? Nie płacz. Dość tego, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Jest nadzieja. Jest nadzieja dla mnie i dla ciebie. Nie płacz. Jest nadzieja. W twoim życiu jest nadzieja. Ponieważ jest godny ten, który daje nadzieję. I co się dzieje? I Jan widzi nagle, że pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców widzi stojącego baranka, jakby był zabity. Który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zasłanych na całą ziemię. Ja tu nie będę mówił o tych wszystkich symbolach, bo to nie jest dzisiejszy wykład, tylko chcę przedstawić związane z naszą celebracją Wieczerzy Pańskiej. Widzi baranka, który został ugodzony śmiertelnie, jakby zabity. Co jest ważne, i czytamy dalej. Jedźmy dalej. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców. Jest jeden, który może wziąć tą księgę. Księgę, nie wiem jak to nazwać, przeznaczenia czy zakończenia tego cyklu. Jest jeden. I dzisiaj my go będziemy czcić. Będziemy celebrować to, co zostało dokonane na Golgocie. Jest jeden. I każdy z tych starców miał harfę. I co jeszcze? Złotą czaszę. Harfa i złota czasza pełną wonności. Zauważcie, moja i twoja modlitwa
Alleluja.
Ma miejsce.
Alleluja.
Znajduje się w złotej czaszy i trzyma jeden z 24 starców, czy tych panów, trzyma jedną z twoich modlitw w jednym czasie. Wiesz, czy są twoje modlitwy wstawiennicze? Tam. Jeśli się modlisz i wstawiasz. I może nieraz jest ciężko, ale ty pomimo tego, na przekór, modlisz się i wstawiasz, to twoja modlitwa nie idzie do sufitu. Twoja modlitwa idzie na miejsce, gdzie jest 24 starców przy tronie Bożym i są zbierane w te misy, w te czasze. Jest to napisane, Jan pisze, że to są modlitwy świętych. Świętych żyjących modlitwy. Którzy żyją. Może dziś się wstawiałeś. Wstawiałeś za kimś. Może dziś ktoś miał ciężko. I dzisiaj wołałeś do Boga o zmiłowanie. To jest modlitwa świętych. I widzimy zwycięstwo Golgoty. Bo gdyby nie On, gdyby nie to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, nasza przyszłość nie miałaby żadnej nadziei. I co pisze dalej? Zaśpiewali nową pieśń. Wiecie, jak przychodzi, żyjesz w beznadziei, bo nie masz wyjścia i nagle dowiadujesz się, że jest ktoś, kto ci może dać nadzieję, to co w tobie powstaje? Nowa pieśń, nowa radość. Jest ktoś. Ktoś mnie odnalazł. Ktoś zobaczył, że ja żyję. Nie jesteś sam na tym świecie. I powstaje nowa pieśń tej treści, że godzien jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęci, ponieważ został zabity i odkupił dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, z każdego języka i ludu i narodu. Jest ktoś. Czy nie jest tu mowa o mnie i o ciebie? O każdym. O każdym tu jest mowa. Co dalej? Uczynił z nich dla Boga swoich królów, księżniczki, kapłanów, uczynił dla Boga, aby królowali z Nim na ziemi. Zwycięstwo Golgoty. My może widzimy z ziemi. Inaczej widzimy, jak widzi niebo. Ale niebo, żebyśmy zobaczyli, jak niebo widzi to, co się stało na Golgocie, to nasze podejście do Wieczerzy Pańskiej byłoby całkiem inne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że patrząc z góry, jakby przez pryzmat Bożego Słowa, bo tu muszę powiedzieć Bożego Słowa, ale patrząc przez pryzmat Bożego Słowa, ta celebracja Wieczerzy Pańskiej nabiera innych kształtów do mojego życia. Ja inaczej rozumiem teraz. Bo gdyby nie to, że Jezus przyszedł nie po to, żeby osądzić ten świat, ale żeby go zbawić. Drugi raz przyjdzie z nagrodą i weźmie nas do siebie. Przyjdzie po swój Kościół. Jezus powiedział, że przyjdzie po swój Kościół. I Boże Słowo mówi, że On się nie spóźni. Chciałbym, żebyś w to wierzył. Chciałbym, żebyś w to wierzyła. Że Jezus przyjdzie po swój Kościół. Nieraz Pismo mówi, że niektórzy myślą, że nadaremnie służą Bogu. Że po co? Po co te wysiłki? Po co, jak się nic nie dzieje? A ja wam powiem, po co tyle lat Abraham żył, będąc bezdzietny, mając tylko nadzieję? Gdyby nie zwyciężył, nie przezwyciężyłby beznadziei, to Abraham by skończył po prostu jak nobody, jak nikt. Nie był nazwany ojcem wiary. Nie byłby bohaterem nazwany przez autora Listu do Hebrajczyków, że był bohaterem wiary. Czy miał łatwo? Jak dzisiaj my mamy trudno w porównaniu z nimi. Powiem wam, że czasem mamy gorzej. Ponieważ zło jest na wyciągnięcie ręki. Mamy gorzej. Ponieważ coraz trudniej jest żyć w świecie, gdzie ludzie są coraz bardziej trudniejsi. Gdzie przemoc bierze siłę. Gdzie niesprawiedliwość jest chwalebna. Gdzie kłamstwo przystoi nawet i na wysokich stanowiskach. Ciężko nam jest żyć. Z prawdą Jezusa ciężko nam jest żyć. Ale chcę Cię zachęcić. Zwyciąż. Zwyciąż tak, jak Abraham zwyciężył. Ile lat modlił się Izaak z Rebeką o syna? Ile lat trwała wojna? Wojna duchowa. Ile lat cierpiał Dawid, zanim został ogłoszony królem? Znaczy on został ogłoszony królem wcześniej, kiedy objął urząd królewski. Ile lat? A może zapytam się ciebie, ile lat czekasz na zbawienie swoich najbliższych? trwaj. Trwaj. Jezus w tych 7 listach do kościołów co mówi? Zwycięzcę dam to i to. Jeśli wytrwasz, zwyciężysz. Jeśli wytrwasz. Wiesz, dlaczego ludzie cofają się, nie chcą wytrwać? Ponieważ nie są zakorzenieni. Jeśli nie jesteś zakorzeniony w Chrystusie, wcześniej czy później poznasz po sobie, że się mijasz się z drogą, którą byłeś powołany. Dziś po prostu ci ulatuje. Priorytety już nie są dla ciebie tymi priorytetami, które były na początku. Dochodzi do tego, że przychodzi zwiedzenie i czarne jest w ciebie białe, a białe jest czarne. Przychodzi na ciebie to, że tak naprawdę te wszystkie lata twojej starania, twoich prób odrzucasz. Dlatego, że się nic nie wydarzyło. A to widzisz, to jest głupotą. Ponieważ tylko głupi w sercu może powiedzieć, że Boga nie ma. Gdyby nie On, nikt z nas nie miałby nadziei na wieczne życie. Gdyby nie On, nikt z nas nie mógłby się pojednać z Bogiem. Gdyby nie On, to nikt z nas nie dostąpiłby odpuszczenia grzechów, uwolnienia i oczyszczenia. Dzisiaj chcemy świętować. To, co mówi nam list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 11. Od 23. Mówi Paweł do tych świętych w Koryncie. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, znam pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Ja już powiedziałem dzisiaj. Pan przyjdzie. O, po swój Kościół przyjdzie. Po tych, których sobie urobił, po tych, których sobie wychował, po tych, nad którymi panuje. On przyjdzie po swój Kościół. Czy ty tego chcesz, czy nie chcesz? On przyjdzie. Ale dobrze by było, gdybyśmy czekali i umiłowali Jego powtórne przyjście. Wtedy życie tu byłoby dla nas lżejsze. Dzisiaj, kiedy będziemy celebrować to, Wieczerze Pańską, kiedy będziemy zbliżać się myślami do Golgoty, to spójrzmy przez pryzmat nieba. Napisał Jan, że stoi baranek, jakby zabity był. I wiecie, gdyby nie on, moja i twoja przyszłość byłaby pod wielkim znakiem zapytania. Bo jedynie tylko On był godzien wziąć tą księgę. Księgę przeznaczenia. Księgę zakończenia. Bo jak wiemy, co wyszło potem z tej księgi. Po tych 7 pieczęciach, co było. Wiemy. Wiemy, co było. I czytamy to. Czytamy o tych siedmiu pieczęciach, kiedy były zerwane. Czytamy o tych siedmiu trąbach, kiedy aniołowie w te trąby dmuchali. I wiemy o tych siedmiu plagach, które przyszły na mieszkańców ziemi. Wiemy. Sąd musi przyjść na świat. Ale przychodzi i błogosławieństwo dla tych, którzy oczekują Jego umiłowane przyjście na ziemię. Dzisiaj niech ta wieczerza Pańska będzie dla Ciebie przede wszystkim przeżyciem. Nie tylko to, co stało się na Golgocie, ale również to, co stało się w niebie. Bo gdyby nie On, nie doszłoby do tego. A jednak On chce zakończyć. Chce zakończyć ten test człowieka, gdzie w ogrodzie Eden Adam dostał wolną wolę razem z Ewą. I ta wolna wola ludzka nie zawsze i nie wszystkich ludzi doprowadziła do właściwego końca. Wielu zbłądziło, ale wielu z błędów się opamiętało i nawróciło się z powrotem. Ale byli też tacy, którzy się odwrócili całkowicie. Dzisiaj te słowa niech będą naszym przede wszystkim świadkiem tego, jak my w przyszłości będziemy postępować. Wiecie, co jest ważne? Ważne jest to, abyśmy nie zapomnieli dnia naszego zbawienia. Kiedy Jezus mówi pierwszemu kościołowi do Efezy, mówi: mam ci za złe to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I co ja bym chciał? Ja bym chciał, żeby nikt z nas tej miłości pierwszej nie porzucił. Pomimo uczynków, które robił tamten kościół, aktywności, pomimo tego, że byli, nazwijmy to poprawni politycznie, czyli mieli właściwą teologię, pomimo to Jezus wytyka im, że zgubili to, co jest najważniejsze. Pismo mówi, że po miłości poznacie, że jesteście moimi uczniami. Nie po nienawiści, nie po odwecie, nie po zemście, ale mówi po miłości. I ostatni list, który jest do Laodycei, jest bardzo wymowny, który się odnosi do kościoła końca czasów, czyli ten kościół, w którym my żyjemy. Jest powiedziane tam bardzo wyraźnie, że Jezus nie jest w centrum, co jest takie smutne. On nie jest w centrum, ponieważ jest napisane, że On stoi przed bramą i moją i twoją naszego serca i puka i chce wejść. On jest na zewnątrz. Jego nie ma w kościele. A jego nie ma w kościele, to znaczy nie ma go w nas. I tym się charakteryzuje kościół czasów ostatecznych. Kościół letni. Kościół, który ma pozory. Kościół, który wskazuje wszystko na to, że jest okej, ale nie jest okej. Ponieważ Jezus nie mieszka w centrum kościoła. Wszystko inne jest w centrum, ale nie Jezus. Wszystko inne jest ważniejsze. Ważniejsza jest praca. Ważniejsze jest robienie kariery. Ważniejsze jest po prostu szukanie nie wiadomo czego. I w końcu, kiedy przychodzi to, gdzie jest Jezus, no kurczę, no gdzieś to było. Gdzieś na bocznym torze. Gdzieś żeśmy zapodzieli się w naszym życiu. To jest smutne, że On musi pukać i prosić, że może wejść do naszego serca. Wiecie, to mnie zwala z nóg. Że tak jest. Że taka letniość, że jak powiedział Pan Jezus, że to letniością to On po prostu może zwymiotować. I ja bym nie chciał, aby Kościół, ten Kościół, był podobny do Kościoła, który był w Laodicei. Ja bym nie chciał i sobie tego nie życzę, żeby ktoś miał taki stan duchowy, że jest letni. Bo Pan Jezus mówi, obyś był zimny, albo obyś był gorący. To wtedy wiadomo, o co chodzi. Ale żeś letni, to nie wiadomo, co z tobą zrobić. Ty ani taki nie jesteś. O, niech dobry Bóg da nam. Niech dzisiaj da nam rzeczy, które będą mogły nam w przyszłości pomóc zmienić nasze życie. Zmienić nasze myślenie. Przestawić nam nasze paradygmaty w naszym zrozumieniu, w naszym objawieniu i w naszej mądrości. Niech dobry Bóg sprawi to nam. W imieniu Jezusa. Kończąc, chciałbym powiedzieć na sam koniec, że ten Jezus jest moim barankiem i twoim barankiem, który przyszedł na świat, aby zgładzić nasz grzech. Zresetować nasze przestępstwa. Zresetować wszystkie złe rzeczy, któreśmy dopuścili się w naszym życiu. Przez czyny, przez słowa, ale również przez myśli. Bo to, że komuś człowiek złorzeczy, on nie musi wypowiadać. To wystarczy, że spojrzysz na ludzi i widzisz, że ktoś komuś złorzeczy. Bo jest napięcie. Jest duchowe napięcie. Bo gdzieś w powietrzu wisi przekleństwo. I ty czujesz, że jest napięcie. Miałem sen. Dzisiaj w nocy. I powiem wam, że nie wiem, jakie to były okoliczności. Wiem, że to był dla mnie ważny sen. I z tego snu, co zapamiętałem, to chciałem się z wami podzielić. Było słowo Pana, gdzie po prostu było wypowiedziane, że po owocach poznacie. Po owocach ich poznacie. I teraz ja biorę swoje życie, znaczy nasze życie jako małżeństwa, no jakie te owoce? Jakie te owoce? Cóż za owoce? No i rozmawiałem z moją żoną i mówi, no tak, no ludzie mogą powiedzieć, że a Kościół nie rośnie, a dzieci są tu, czy tu, a to by było to. Ja mówię, a czy to są twoje owoce? No mówi, nie, to nie są moje owoce. To są owoce lub wybory ludzi, i ich konsekwencje. I teraz tak sprecyzowałem to zdanie, to pytanie sprecyzowałem. O jakie owoce chodzi? O jakie owoce chodzi Bogu w twoim życiu? O twoje owoce. O to, co ty wydajesz. O twoją woń. Chodzi o to, nie to, co masz, ale chodzi o to, kim jesteś, jaki jesteś. To są owoce, które ty wydajesz. Ja nie mówię teraz o owocach Ducha Świętego z listu do Galacji, ale ja mówię o twoje indywidualne owoce, które ty wydajesz w swoim życiu. O twój zapach, który zostawiasz w swoim życiu. To są owoce. I Jezus mówi, to była kwestia tych faryzeuszy. Jezus mówi, że po owocach ich poznacie. Jeśli oni mienią się synami sprawiedliwości, a żyją pod wielkim znakiem zapytania, to są ich owoce. I teraz mogę powiedzieć, jeśli ja uważam, że jestem wierzący, a tak naprawdę Bóg jest obok mnie, nie we mnie, to ja wydaję owoce. Owoce niewiary wydaję. Ponieważ nie wierzę w to, kim jest Bóg. Lub lekceważę to, kim On jest. To jest owoc, który ja wydaję. I nie wiem, wierzę, że to jest też do mnie, ale myślę, że to jest też do Kościoła, do kogoś. Żebyś nie patrzył na owoce, kto inny wydaje, tylko spójrz na swoje gałęzie. Jakie wydają, jakim jesteś drzewem, jaki wydajesz owoc. Bo z tego będziemy rozliczani. Nie ze słów, ale z naszych czynów będziemy rozliczani. Cośmy zrobili z Jezusem, będziemy rozliczani. Jak żeśmy go głosili, czy nie głosili, będziemy rozliczani. Cośmy zrobili, aby prawda doszła do głosu. W wielu miejscach naszego życia Bóg nas może wezwać na sąd po to, żeby nam powiedzieć, że ci ludzie, którym nie głosiłeś, tak naprawdę tym ludziom, którym nie głosiłeś, nie mówiłeś o Bogu, winny będziesz ich krwi. Bo mogli być zbawieni. Mogli dojść do poznania prawdy, którą ty masz i ja mam. Amen.